Witamy w podcaście warszawskiego biura Linklaters.
Witam w podcaście Linklaters Warsaw. Ja nazywam się Aleksandra Karasińska i jestem dziennikarką zajmującą się sytuacją kobiet na rynku pracy. Zawodowo patrzę na ekonomię i politykę oraz sprawy społeczne właśnie z perspektywy równości i praw kobiet. Dziś z okazji Dnia Kobiet porozmawiam z ekspertkami, prawniczkami właśnie o sytuacji kobiet i o wyzwaniach, z jakimi się mierzymy. I chociaż Dzień Kobiet to jest takie, wiecie, tradycyjne, być może już nieco przebrzmiałe święto, jak mówią niektórzy, ja uważam, że każda okazja, żeby przypominać o równości, o prawach kobiet jest dobra. I musimy ciągle mówić o tym, że pewne stereotypy społeczne nie są dobre, należy je zmieniać. Należy otwierać jakieś nowe ścieżki w dziedzinach i edukacji, i praw obywatelskich, nawet nauki i sztuki. Ale dla mnie taką odpowiedzią na te wszystkie wyzwania jest pokazywanie liderek, pokazywanie role models, takich wzorów do naśladowania, które innym kobietom, młodszym pokoleniom pozwalają też sięgać po więcej. Ze mną w studio są cztery prawniczki. Małgorzata Szwaj, prawniczka z 30-letnim doświadczeniem. Dzień dobry, Małgosiu.
Dzień dobry.
Małgorzata kieruje praktyką prawa i konkurencji i inwestycji zagranicznych. Jest partnerką do spraw Diversity and Inclusion, która też uczestniczy i kreuje wydarzenia networkingowe dla kobiet. Jest też Marta Domino. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Partnerka kierująca praktyką prawa bankowego i finansowego, prawniczka z 20-letnim doświadczeniem. Adriana Andrzejewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Adriana jest counsel w Zespole Prawa Nieruchomości, prawniczka z 18-letnim doświadczeniem. Wszystkie macie bardzo duże doświadczenie. Natalia Mikołajczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Natalia z 15-letnim doświadczeniem, ekspertka prawa, managing associate w Zespole Prawa Energetycznego i Infrastruktury. Jak mówiłam, jesteście prawniczkami z dużym doświadczeniem w bardzo różnych specjalizacjach. Jestem bardzo ciekawa waszych doświadczeń w drodze do kariery. To jest jednak bardzo prestiżowy zawód, bardzo elitarny zawód. Jest coraz więcej kobiet w adwokaturze, w prawie. Chciałam zacząć od takiej idei networkingu, bo bardzo dużo się mówi o tym narzędziu. Jako drodze, sposobie do tego, aby kobiety rzeczywiście, żeby kariera kobiet nabierała tempa, żeby te szklane sufity, o które standardowo już mówimy i które wynikają nam z wszystkich badań, no żeby odsuwać je, te wszystkie bariery. Małgosiu, ty sama inicjujesz takie spotkania, różne projekty, które pomagają kobietom się wspierać. Opowiedz troszkę o nich.
Naszym podstawowym, najlepszym projektem, który realizujemy już od, myślę, kilkunastu lat, nie wiem, czy nie możemy powiedzieć, że jesteśmy w awangardzie, jest projekt co najmniej dorocznych spotkań z naszymi klientkami, kobietami, z którymi współpracujemy na projektach, kiedy my jesteśmy doradcami. Te spotkania mają mieć pretekst w postaci wydarzenia kulturalnego, spotkania z osobą, która uważamy ma nam coś ciekawego do powiedzenia, w tym o doświadczeniu kobiecym. Ale tak jak powiedziałam, to jest pretekst potem do rozmów tych właśnie networkingowych w kuluarach. To jest spotkanie, które pozwala nam nawzajem się poznać od innej strony niż w sytuacjach zawodowych. I dlaczego? Dlatego, że po pierwsze to nam ułatwia komunikację w sytuacjach formalnych. Daje nam możliwość rozpoznania i poznania się z bliska, że mamy takie same problemy, te kobiece problemy w pracy zawodowej. Często pojawia się ta empatia, wymiana doświadczeń, którą wracamy do własnych środowisk. Czyli z jednej strony networking jako budowanie relacji o charakterze marketingowym, ale dla mnie osobiście najciekawszy jest ten element kobiecoludzki, kiedy bardzo szybko przechodzimy do rozmowy na tematy, które są aktualnie dla nas najważniejsze. Czy to w związku z tym, co się dzieje wokół nas, czy często, co się dzieje w naszym życiu prywatnym. Tworzymy w pewnym sensie grupę wsparcia i teraz przejdę do tego, co słyszymy od swoich klientek po takich spotkaniach. Po pierwsze, wracają i wyczekują tych spotkań. Po drugie, spotykają się nie tylko z nami, ale spotykają się między sobą. Czyli ten efekt, który chcieliśmy osiągnąć, budowanie, tutaj użyję słowa może nieco na wyrost, ale które też jest gdzieś tam dla nas z tyłu głowy, czyli siostrzeństwa i tego, co nam pomaga borykać się z problemami kobiet na co dzień, czyli rozpoznanie, że jesteśmy w tym razem, że borykamy się z tymi samymi sytuacjami, wymiana tych doświadczeń i chęć powrotu do rozmowy jest największą wartością.
Małgosia powiedziała o tym siostrzeństwie, ale ja chciałabym, żebyście może powiedziały o własnych doświadczeniach networkingowych albo przekonały inne kobiety, które nas słuchają, dlaczego warto ten wysiłek podjąć. Nie wiem, czy któraś z Was ma jakieś takie dobre doświadczenia.
To może ja coś dodam od siebie. Moim zdaniem w ogóle networking w różnych branżach, myślę, że też w prawie, jest po prostu czymś niezbędnym. Więc jakby nie jesteśmy w stanie wykonywać naszego zawodu, nie robiąc tego. I teraz pytanie, jak to się robi? I nikt, albo prawie nikt, naturalnie jak potrafi robić tego networkingu, musi się trochę odważyć, nauczyć. I tego typu okazje, o których Małgosia wspominała, są fantastyczne, dlatego że one pozwalają wszystkim rozmawiać w gronie kobiet, więc to grono jest trochę zawężone, jest naturalne, pozwala nam podzielić się doświadczeniami, ale też pozwala zaprosić nasze młodsze koleżanki, które mają wtedy okazję, żeby się nauczyć czegoś nowego. Bo to jest na początku trochę takie, powiedzmy, nienaturalne, że idziemy, poznajemy wszędzie nowych ludzi, mówimy mądre rzeczy o pracy, prawda? Bo to też jest ten element, o którym musimy wspominać. I tutaj nasze koleżanki, które są na niższych stanowiskach, uczestniczą w tych eventach i też, myślę, wynoszą z nich bardzo dużo i też poznają kobiety i mają te swoje kontakty. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rzecz. A z moich doświadczeń też się musiałam tego nauczyć. Z każdym rokiem myślę, że jest to prostsze i łatwiejsze. Mam dużo fajnych znajomości, nie tylko zawodowe, dzięki networkingowi. Więc myślę, że warto ten networking trochę odczarować i podejść do tego po prostu jak poznawania nowych ludzi, tak? Nie tylko jako tego takiego instrumentu, który pozwala nam rozwinąć się w pracy.
Marta, Natalia, chciałbyście coś dodać?
Ja się jeszcze może dorzucę do Ady takimi dwoma krótkimi spostrzeżeniami. Pierwsze to właśnie na ostatnim evencie, o którym opowiadała Małgosia. Mieliśmy taką fajną sytuację, że było nas kilka kobiet naprawdę z bardzo różnych miejsc, przestrzeni, sektorów pomiędzy bankiem, nieruchomościami, no to nieszczęsna infrastruktura i energetyka. I jakoś tak stanęłyśmy wszystkie i przy pierwszym łyku wina, to co, nie rozmawiamy o pracy i o dzieciach, tylko o wszystkim innym. I było taka, i to natychmiast przełamywało ten taki stres networkingu, bo jakby od razu było wspólne zrozumienie, że są pewne rzeczy, które naprawdę na chwilę byśmy chciały odstawić i porozwijać się w innych kierunkach tą wspólną rozmową. A z kolei na jednym ze szkoleń, które nam kiedyś tam uczestniczyliśmy w Linklaters właśnie dedykowanym dla kobiet, w rozmowach o tym, jak przełamać ten trud przy networkingu, ta dziewczyna, która nas coachowała, powiedziała bardzo fajną rzecz. To znaczy, to zastanówcie się, jak takiej osobie możecie pomóc i co możecie jej zaoferować. I oczywiście w ustach prawnika, no to zawsze będzie miało troszkę dwuznaczne znaczenie, no bo jest jakaś taka obawa, że no prawnicy nic innego nie robią, tylko oferują swoją pomoc. Ale tu chyba bardziej chodziło o na przykład pomyślenie, jak można różnych ludzi ze sobą połączyć, że nie patrzeć na to z perspektywy networkingu dla siebie, co ja z tego będę miał, tylko raczej co, jak ja z tą osobą porozmawiam, co ja jej mogę dać swoimi kontaktami, swoją
bardzo
wiedzą i tak
radę.
Dalej. I to mi to bardzo pomogło, bo faktycznie przede wszystkim, wiecie, to pozwala słuchać tego, co ta druga osoba mówi, bo się na tym skupiasz w tej rozmowie i to natychmiast zmienia tą dynamikę nawet.
Marta, jeszcze chciałam do ciebie wrócić, bo wiecie, jak ja rozmawiałam z kobietami z różnych branż, z biznesu, to one wszystkie są bardzo zajęte, bo jak wszystkie wiemy, większość z nas ma dwa etaty. Jest to praca i jest to praca niepłatna w domu, czyli opieka nad dziećmi, opieka nad osobami zależnymi, prowadzenie domu. Niestety ze wszystkich statystyk wynika, że te obowiązki w większości w Polsce wciąż wykonują kobiety. Więc ten czas na networking, na spotkania rozwojowe trudno wygospodarować, a mimo to wy uważacie, że warto. Jeszcze potrzebuję argumentów dla naszych słuchaczy, dlaczego to się opłaca, dlaczego warto ten wysiłek zrobić.
Zgadzam się całkowicie i absolutnie uważam, że warto. Również dlatego, że ta wersja tego networkingu, o której mówimy, czyli przez nas, nie chcę powiedzieć, że wymyślona, ale kultywowana przez nas tradycja spotkań w kobiecym gronie, jest fajna również dlatego, że jest okazja poznawania i budowania znajomości z kobietami, nie tylko prawniczkami, ale w ogóle po prostu z kobietami ekspertkami w swojej dziedzinie, dzięki czemu budujemy i w sobie, i myślę, że też czasem w naszych klientkach, coraz większe przekonanie tego, że w każdej dziedzinie te kobiety jako ekspertki istnieją, że one są na wysokich stanowiskach, one dają radę, one są skłonne rozmawiać ze sobą, wspierać się, właśnie znajdować ten czas, poświęcać ten czas na rozmowę. I wydaje mi się, że dzięki temu po pierwsze my same w sobie trochę budujemy przekonanie, że ten kobiecy, profesjonalny świat istnieje i ma się świetnie. Chyba pomagamy też trochę pokazać właśnie te kobiety profesjonalistki również innym paniom, łącząc je między sobą.
Słuchajcie, no ja też dosyć późno w swojej karierze odkryłam zaletę networkingu. Też mylnie uważałam, że po prostu wystarczy bardzo ciężko pracować i być skromną, a ktoś mnie zauważy. Słuchajcie, jest bardzo dużo organizacji, mówię też do naszych słuchaczek, do których można dołączyć, czy to są Vital Voices, czy Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, czy inne organizacje, których jest bardzo, bardzo dużo branżowych. Są na przykład, słuchajcie, Polki w Medycynie, fundacja fantastyczna, Women in Tech, Kobiety w Cyber Security, Women in Real Estate jest taka organizacja w Warszawie. Więc naprawdę można pogrzebać w internecie i poszukać organizacji kobiecy, które organizują networkingi, które organizują tego typu spotkanie, a jak widać, można zorganizować je sobie samemu. I teraz chciałabym przejść do drugiego tematu, który też jest takim narzędziem, które ułatwia kobietom w pokonywaniu trudności na drodze kariery, i to jest mentoring. I wydaje mi się, że jest wiele niedomówień albo takich mylnych poglądów na temat mentoringu. Ja sama dopiero jak przeszłam mentoring, byłam mentee, potem stałam się mentorką, dopiero zrozumiałam, jak dużo zalet ma mentoring. I wiem, Ado, że też mentoringiem się zajmowałaś. Powiedz, jak to z twojej perspektywy wygląda.
To znaczy, nie powiedziałabym, że zajmowałam się mentoringiem w takim sensie, że organizowałam jakiś mentoring, natomiast faktycznie staramy się ten mentoring na bieżąco stosować tu nas w firmie w stosunku do naszych nie tylko koleżanek, ale również kolegów. W różny sposób, bo mamy specjalne programy mentoringowe i myślę, że tutaj Natalia więcej opowie, bo uczestniczyła akurat w takim programie, więc ma chyba najlepsze, będzie miała najwięcej spostrzeżeń po prostu na ten temat. Natomiast jest dla nas istotne i dla mnie osobiście też jest bardzo istotne, żeby gdzieś tym doświadczeniem się dzielić po prostu i też słuchać, co mówią te osoby w drugą stronę, bo czasami czym dalej jesteśmy w tej karierze zawodowej i mamy takie nastawienie, tak, wychodzi nam coś, czyli ta droga, ten sposób podążania tą drogą kariery jest słuszny, możemy utkwić w takim sposobie myślenia, że zamykamy się po prostu trochę na to, co wokół nas, na nowy sposób podejścia do tych kwestii zawodowych. I ci młodzi ludzie faktycznie patrzą na to inaczej i to jest bardzo odświeżające, czasami trochę trudne, jak się z tym mierzymy. Więc właśnie ta wymiana w jedną i w drugą stronę jest bardzo istotna. Jeszcze zanim Natalia opowie o swoich doświadczeniach, chciałam tylko powiedzieć, że wielokrotnie rozmawiałam z młodszymi koleżankami po tych naszych programach mentoringowych. I to, co jest fantastyczne, to jest taka radość, jak one opowiadają o tych programach, dlatego że czuję się, że jakby spada z nich trochę ciężar i są takie lżejsze. Myślę, że to jest ogromny plus właśnie przebywania wśród kobiet w bezpiecznej atmosferze, gdzie można różnych rzeczy powiedzieć i przede wszystkim dzielenia się doświadczeniami i to poczucie, że te doświadczenia są dla nas wspólne i nie tylko ja się mierzę z jakimś problemem.
Fajnie, że o tym powiedziałaś, bo warto podkreślić, że ta relacja mentor-mentee, czy to jest mentorka, czy mężczyzna-mentor, jest bardzo bezpieczną relacją. Wszystko, co się dzieje w tej dynamice pracy mentora z mentee, jest prywatne, tak? Nie wychodzi poza tę parę. I w związku z czym ja na przykład pracując z mentorką, która jest w zarządzie jednej z największych spółek w Polsce, też słyszałam od niej o jej trudnościach, o jej wyzwaniach, o jej jakichś trudnych momentach i nagle okazywało się, że nawet te osoby na naprawdę bardzo wysokich stanowiskach, nie tylko nawet, ale że ich życie nie jest usłane różami i jej kobieca kariera też jest bardzo dużym wyzwaniem. Powiedz o swoim doświadczeniu.
U nas w kancelarii jest program taki globalny mentoringowy i on z tego, co pamiętam, jest kobieco-męski, to znaczy nie jest wyłącznie dla kobiet, natomiast jest to tyle ciekawe, że jest naprawdę globalne, to znaczy oni nigdy nie łączą ludzi w tym samym biurze, no chyba, że się bardzo o to poprosi. Dostałam taką bardzo fajną dziewczynę, która pracuje u nas w biurze w Luksemburgu, ma trójkę dzieci i przeszła przez różne biura, też jest w zupełnie innym sektorze i też się zupełnie czym innym zajmuje. I nam chyba wychodzi tak mniej więcej raz na rok, że ze sobą rozmawiamy, ale zupełnie szczerze w takim intensywnym życiu to takie raz na rok zatrzymanie się i spojrzenie trochę wstecz i powiedzieć, no w sumie w ostatnie półtora roku to się wydarzyło to i to. Albo móc pójść i powiedzieć, słuchaj, czy ty jak byłaś w moim wieku to też tak miałaś? To znaczy też miałaś tak dość, też już chciałaś wszystko rzucać, ale jeżeli tak, to jak sobie z tym poradziłaś? Albo i to jest zaskakujące, jak bardzo taka osoba ma szczerą poradę. Na jednym z naszych programów zwrócono nam uwagę na to, żeby rozróżniać pomiędzy mentorami a sponsorami. I to było dla mnie bardzo takie ważne, ale też otwierające oczy. Kim innym jest sponsor, który pomaga ci w promocji twojej kariery w danej organizacji? A kim innym jest mentor, który niekoniecznie spowoduje, że ty bardzo szybko dotrzesz na szczyt, ale no jest szansa, że pomoże ci dostać się tam w jak najmniej potłuczonym stanie.
Dzięki, Natalia. Rzeczywiście nie wiem, czy akurat moje doświadczenie można nazwać takim pełnym mentoringiem, bo ja z kolei bardzo dobrze wspominam program również organizowany przez Linklaters globalnie. Ten jest stricte przeznaczony właśnie dla kobiet i on jest głównie właśnie przeznaczony do tego, żeby panie na różnych etapach rozwoju swojej kariery mogły rozmawiać ze sobą i wymieniać się doświadczeniami. I przyznaję, że rzeczywiście dla mnie było zupełnym objawieniem rozmowa właśnie z dziewczynami, które po prostu opowiadały, w jaki sposób one siebie przygotowywały do następnego kroku w karierze, w jaki sposób planowały, jak podejmowały te konkretne kroki, z kim o tym rozmawiały, jak obawiały się pójść do kogoś konsultować, a do kogo się nie obawiały, z czym się czuły dobrze, z czym czuły się gorzej. I dla mnie, wspomniałam, to było takie objawienie, dlatego że ja po prostu zrozumiałam, że nie jestem inna. To nie jest tak, że ja jestem dziwna, bo do kogoś boję się pójść o coś zapytać. Nie jestem dziwna, bo czegoś o mojej organizacji nie wiem, nie wiem jak to działa, nie wiem jak zostanie odebrane, że zachowam się w taki albo w inny sposób. I nagle po prostu siedziałam w gronie dziewczyn, które przeszły tą drogę, którą szłam ja teraz i mówiły, nie, ja zrobiłam dokładnie to samo, myślałam te same rzeczy, które ty myślałaś. I sama ta rozmowa, bo my mamy ze sobą oczywiście relacje po dzień dzisiejszy z tymi dziewczynami, z którymi spotkałyśmy się w owym programie. Jest ona bardziej koleżeńska, powiedziałabym, niż mentoringowa. Również z tymi dziewczynami, które tam miały tą mentoringową rolę, bo one miały nam pomagać. Ale tym niemniej nawet przez taką właśnie prostą rzecz, jak zidentyfikowanie, że ja nie rozwiązuję tego problemu jako pierwsza na świecie, tylko mam dookoła siebie w organizacji mnóstwo ludzi, którzy z tym problemem się już spotkali, jakoś go rozwiązali, gorzej, lepiej, mają różne doświadczenie, ale są w stanie i są chętni tym doświadczeniem się podzielić.
Małgosiu, bo Marta mówiła o tej roli mentoringu wzmacniającym kobiety, czy w ogóle procesie wzmacniającym. Czy ty widzisz inne jeszcze też zalety mentoringu?
Chciałabym to niejako podbić, a zanim może dwa słowa wyjaśnienia. Wspomniałaś na początku naszej rozmowy, że coraz więcej kobiet osiąga sukces w biznesie. To jest bardzo ciężka praca i chyba powszechną jest wiedza, że bardziej ciężka dla kobiet niż dla naszych partnerów, dla mężczyzn. Program, o którym mówiła Marta, który jest częścią, ładnie powiem, kultury Linklaters, jest odpowiedzią na rozpoznanie tego problemu, że kobietom jest trudniej, w szczególności w zawodach, które wymagają więcej. W naszym przypadku to jest wymaganie takiej dyspozycyjności, która bardzo często jest w kolizji z tymi obowiązkami opiekuńczymi, które nam towarzyszą. Taki program wsparcia dla kobiet w ich karierze służy temu, żeby wyrównać niejako szanse, których być może nie mamy równych w zależności od osobniczych sytuacji. Ja występuję bardzo często w roli sponsora, o którym mówiła Natalia, ponieważ mam grupę współpracujących ze mną młodszych prawników i widzę, dostrzegam, dramatycznie się cieszę, jak osoba, która przychodzi przez taki program wsparcia, nabiera odwagi. Nabiera odwagi do sięgania po swoje. Nabiera odwagi do rozmowy z innymi, do budowania własnej sieci. I oczywiście my może mamy szczęście, że funkcjonujemy w organizacji, która dostrzega potrzeby kobiet i zyskujemy takie wsparcie, ale tak generalnie doświadczenie nasze jest takie, że trzeba spojrzeć wokół i skorzystać z tych możliwości, o których mówiłaś. Organizacji, które wspierają kobiety, które nie są koniecznie częścią organizacji, w której funkcjonujemy zawodowo.
Ogłosiu, ty powiedziałaś bardzo ważne słowo, które zresztą fajnie nas przeprowadzi do następnego tematu, czyli budowanie odwagi. Ja pracując z kobietami w biznesie, widzę, że ciągle jest
temat pewności siebie, takiego osadzenia się w firmie, właśnie tego budowania własnego profesjonalnego wizerunku czy przekonania o własnej wartości, ciągle jest dużym wyzwaniem. Mimo że wiele lat już w Polsce o tym mówimy w mediach, to ciągle wydaje mi się, że jest to bardzo aktualny temat. Patrzę na Adę, bo chciałam cię zapytać o to, jak byś słuchaczkom, dziewczynom, kobietom, które nas słuchają i które być może są na początku swojej drogi zawodowej albo może jeszcze dopiero myślą o swojej karierze, jakbyś o tym wyzwaniu powiedziała? Jak z tym sobie radzić i jak budować tą pewność siebie, tą odwagę, o której mówiła Małgosia?
Myślę, że jednym z elementów jest poszukiwanie mądrych ludzi wokół siebie. I tu znowu trochę wracamy do mentoringu, ale faktycznie miejmy oczy szeroko otwarte, bo takich dobrych osób, pozytywnie nastawionych jest dużo. Czasami mogą nie mieć czasu, tak żeby same z siebie przyszły i na przykład zapytały, czy ja ci mogę pomóc, prawda? Ale nawet widzę to u nas po firmie, że jeżeli się pójdzie, zada to pytanie, jedno drugie poprosi jakieś wsparcie i pomoc, to takie możliwości są. I to bardzo pomaga, bo znowu widzimy, że ktoś ma podobne doświadczenia, też miał te obawy, zmierzył się z nimi i jest tam, gdzie jest. A w międzynarodowych firmach myślę, że to jest o tyle też ciekawe, że te doświadczenia są też takie wymieszane, ale faktycznie dobrze jest się dzielić tymi doświadczeniami, bo my mamy pewne problemy tu, ktoś inny ma inne tam, ale nadal pokazuje to, że wszyscy się z czymś mierzymy. Myślę, że pewność siebie jest rzeczą po prostu, nad którą trzeba pracować. I każdy ma swój sposób na to. Niektórzy sięgają do książek, niektórzy medytują. Ja na przykład uprawiam mnóstwo sportu. Jak jestem zestresowana i wiem, że potrzebuję jakiejś odskoczni, to sport mi zawsze pomaga. Dla niektórych pewnie nie jest to rozwiązaniem. Natomiast myślę, że to, co jest istotne, nie każdemu to przychodzi po prostu tak stuprocentowo naturalnie od początku. I to nie jest nic złego. Po prostu to też element z rozwoju naszego wzrostu jako człowieka, jako osoby w biznesie. Więc po prostu dajmy sobie przestrzeń na tą naukę też.
Natalia, do ciebie, bo jednym z elementów albo elementami tego problemu jest takie, wiecie, też stereotypowe porównywanie się z innymi. Jakieś takie bardzo wysokie oczekiwania, które stawiamy sobie, czy rodzina nam stawia, czy społeczeństwo nam stawia, czy kultura nam stawia. Taki po prostu nadmierny perfekcjonizm, takie dążenie do nadmiernego perfekcjonizmu. No i na końcu się pojawia syndrom oszustki, który jak się opisze go albo przeczyta o nim, no to bardzo wiele kobiet się z tym identyfikuje, właściwie większość, ale też sporo mężczyzn. Jak ty byś odpowiedziała na te wyzwania?
To ja chyba zacznę od drugiej strony. Po pierwsze, nie zawsze mi się wydaje, że to jest problem, który jest taki narzucony samemu przez siebie. To znaczy, wydaje mi się, że mimo wszystko w środowiskach zawodowych jesteśmy między sobą porównywani, no bo trudno, żebyśmy nie byli, bo nie wszyscy w kancelariach możemy zostać kancelami, partnerami, dyrektorami, prezesami. No jak wiemy, zarząd na przykład typowo ma 3 osoby, więc ten element porównywania siebie on w ogóle istnieje. To, co ja zauważyłam, to jest to, że jedni się nim przejmują bardziej, inni mniej. I ja przyznaję, że absolutnie nie jestem mistrzem radzenia sobie z tym. Wręcz mam obawy, że jeszcze mam ciągle odchyły w tę stronę właśnie takiego nadmiernego perfekcjonizmu. Ale tu się staram na przykład czasami obserwować zachowania, no nie chcę powiedzieć kolegów, ale przynajmniej tych osób, które mają z tym mniejszy problem. Albo wydaje się, że są dużo bardziej uodpornione. Bo to też nie jest chyba nic złego uczyć się od ludzi, którzy ewidentnie sobie z czymś lepiej radzą. I oczywiście pewnie jest takie poczucie, no ale to tak nie powinno być, bo to oni powinni dążyć do tego naszego ideału nieodwrotnie. Też nie jestem przekonana, bo gdzieś tam pragmatyzm życiowy mówi, no, że jeżeli ktoś się nie spala w robieniu tego samego zadania, a ty je robisz tak samo, tylko nie wiem, o 10% lepiej, ale po drodze 90% siebie spaliłaś, no to chyba ja sama z kolei przeskakując poziom wyżej zaczęłam się zastanawiać, no to kto jest bardziej wartościowy w tym układzie na dłuższą metę? Jakby nie bać się korzystać z tych takich odpornych na perfekcjonizm przykład.
Marto, jak byś powiedziała, poradziła komuś, jak budować pewność siebie?
Myślę, że to jest bardzo, bardzo trudne pytanie i trudne zadanie, żeby zbudować pewność siebie w sobie samemu. Część pewności siebie, wydaje mi się, wynika po prostu z doświadczenia. To znaczy, im więcej razy byłam w danej sytuacji i sobie poradziłam, tym bardziej potem jestem pewna siebie, że następnym razem znowu sobie poradzę. Trochę nawiązując do tego, co powiedziała Natalia i patrzenia na ludzi, którzy wydaje nam się, że w określonych sytuacjach spalają się mniej, moje doświadczenie trochę pokazuje, że bardzo często ci ludzie wyglądają na takich, którzy spalają się mniej. Natomiast jak z nimi porozmawiasz o tych odczuciach i przemyśleniach w określonych sytuacjach, to oni mają bardzo podobne problemy i bardzo podobne poczucie dyskomfortu czy jakiejś niepewności, tylko trochę lepiej być może potrafią to zamaskować albo wiedzą, że po prostu w tych okolicznościach oni muszą pokazać siebie jako przewodnik w danej sytuacji i z tym być może radzą sobie trochę lepiej, czyli z tym zbudowaniem pewnego wizerunku na zewnątrz. I to pewnie jest rzeczywiście też kwestia obserwacji i podpatrywania od innych. Budowanie swojej własnej pewności siebie. Nie wiem naprawdę, czy można to robić inaczej niż tylko doświadczeniem, rozmawianiem właśnie z osobami, które potrafią ci dać pozytywny feedback i potrafią po jakiejś określonej sytuacji powiedzieć ci, nie wiem, o czym mówisz, wątpiąc w siebie, bo moim zdaniem zrobiłaś to świetnie. I ja bym chyba powiedziała, że to są te dwie rzeczy. Znaczy potrzeba jest wystawiać siebie samą na trudne sytuacje, ale dwa, mieć wokół siebie kogoś, kto jest w stanie nas
wzmocnić.
Tak, ale też konstruktywnie po prostu nam podpowiedzieć, słuchaj, widziałam, jak prowadziłaś daną sytuację, moim zdaniem było super, albo...
Gdzie poprawić?
Gdzie coś poprawić?
Czyli szukanie dobrego feedbacku. Mogłaś jeszcze jakaś krótka rada na temat wzmacniania siebie i takiej pewności siebie dla innych kobiet?
Kilka. Zacznę od takiego trochę pesymistycznego przekazu. Mianowicie mam wiele lat doświadczenia. Osiągnęłam pewne swoje cele i mam na swoim koncie kilka sukcesów. A mimo to nadal syndromy, o którym rozmawiamy, są moim udziałem. I nie powiem, żeby to musiała być walka, ale chyba jednak jest tak, że to jest element naszej kobiecej tożsamości. Ale wsparcie, to co my nazywamy feedbackiem, wsparcie, czyli też w pewnym sensie element networkingu, o którym mówimy. Chcemy usłyszeć szczerze coś dobrego, a także krytyczną, konstruktywną opinię, która pozwoli nam na rozwój. I to są dla mnie takie najważniejsze dwa elementy. Poszukanie wsparcia wokół, ale jednocześnie dawanie wsparcia. To też znakomicie wzmacnia i jest elementem budowania swojej własnej samoświadomości i pewności siebie.
To co, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Małgosia powiedziała, że nadal czasem zmaga się z tą niepewnością czy brakiem pewności siebie. No ja to odczytuję, słuchajcie, jako takie bycie autentycznym liderem czy liderką. Znaczy właśnie ta szczerość i takie otwarte mówienie, słuchajcie dziewczyny, ja też się z tym mierzę, tak? Mimo wszystkich sukcesów i tego pozoru, że już właśnie no to moje życie jest idealne. Nie, no większość z nas, czy mężczyzn, czy kobiet, zmaga się z różnymi wyzwaniami i ten brak pewności siebie myślę, że objawia się na bardzo różnych szczeblach kariery, więc też te osoby, które nas słuchają, myślę, że nie powinny aż tak się deprecjonować, bo to jest pewien proces, tak? Dojrzewanie jest pewnym, też zawodowe jest procesem. Słuchajcie, na koniec chciałabym was krótko poprosić o takie dobre życzenia dla naszych słuchaczek, słuchaczy z okazji Dnia Kobiet. I może zacznę od Małgosi. Czego byś życzyła Polkom?
To zawsze chyba najszczerzej jest tak, jeśli to są życzenia, które chciałabym złożyć sobie. Chyba najbardziej życzyłabym tego, byśmy miały wokół siebie, życzyli we wsparcie. I odnajdywały w sobie potrzebę, umiejętność oferowania takiego wsparcia.
Super. Marto, to samo pytanie. Jakie życzenia dla siebie i dla innych kobiet?
Obawiam się, że Małgosia powiedziała dokładnie to, co również wydaje mi się być najistotniejsze i co było moim życzeniem. Nie wiem, mogę się chyba tylko podpisać obiema rękoma pod tym, co Małgosia powiedziała, bo tak, znaczy wydaje mi się, że jak będziemy miały dookoła siebie życzliwe wsparcie, to wszystkie problemy będą mniejsze.
Super. To ja może trochę z innej strony, bo wydaje mi się, że to, co jest ważne i czego bym życzyła wszystkim kobietom, to jest znalezienie chociaż 5 minut dla siebie,
i w domu, i w pracy, żeby na chwilkę odetchnąć, złapać po prostu trochę inny sposób spojrzenia na coś. Bo patrzę na wiele wspaniałych kobiet w swoim życiu i zawodowym, i prywatnym, które po prostu pod natłokiem obowiązków i tej perfekcyjności, o której tu właśnie rozmawiamy, tak naprawdę nie znajduję tego czasu dla siebie, bo wszystko jest ważniejsze, wszystko stoi na pierwszym planie. A tak naprawdę potrzebujemy czasami po prostu 5 minut, żeby poleżeć na kanapie albo gdziekolwiek indziej i porobić to, co każdemu odpowiada, i po prostu odpocząć.
Natalia.
Ja tak sobie pomyślałam, że tak trochę chyba spinając to wszystko, może to, co, czego ja bym sobie życzyła, oprócz tych 5 minut, o których mówi Ada, życzliwe osoby, wydaje mi się, że na szczęście wokół siebie mam, to jest nawet przy tych życzliwych osobach i przy tych 5 minutach na siebie, to żeby ludzie w Polsce słuchali kobiet, tak w taki ważny sposób, to znaczy, żeby słuchali ich na tyle, żeby one po byciu wysłuchanym mogły być sobą, a nie tylko wypowiedziały to, co chciały powiedzieć.
Super, ja bardzo się podpisuję pod tym ostatnim szczególnie, ale powtórzę, że życzymy sobie znalezienia wsparcia, takiej przestrzeni dla siebie, ale też wzmacniania głosu kobiet i w firmach, i myślę, że w mediach, ale też w całym społeczeństwie. To jest bardzo dobre życzenie. Ja też się do nich przyłączam. Słuchajcie, bardzo, bardzo dziękuję wam za tą dyskusję i sobie i wam z okazji Dnia Kobiet życzę, żebyśmy te wszystkie działania, które przynoszą wyrównywanie szans, przyszły szybciej niż przewidują badania, nie za 107 czy 128 lat, jak wynika z Global Gender Gap Report, kiedy mamy dojść do pełnej równości, tylko szybciej, jeszcze za naszego życia. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
Ja dobrego.
Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Zachęcamy do obserwowania naszych kanałów social media, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami.